Wracamy do naszego przerwanego tematu. Jesteśmy na piątym dowodzie tego, że ktoś jest albo nie jest dzieckiem Bożym. Piąty dowód to prześladowania dla prawdy i sprawiedliwości. Takie prześladowania to nic innego jak złe traktowanie nas z bardzo konkretnego powodu. Jakiego? Zatrwanie przy prawdzie, za praktykowanie prawdy, i także zastanie obok tych, którzy trwają przy prawdzie i są z tego powodu źle traktowani. Taka dosyć szeroka definicja, ale biblijna. Zaraz ją udowodnię. Czyli to jest nie tylko złe traktowanie nas za to, że stoimy przy prawdzie i że praktykujemy prawdę. To jest także prześladowanie nas dlatego, że stoimy obok tych, którzy te rzeczy dwie czynią, trwają przy prawdzie i ją praktykują i z tego powodu są źle traktowani. No ale do nas na przykład jeszcze to nie dotarło. To na przykład może być występować jaka sytuacja, gdy na przykład jakiś, nie wiem, weźmy, że są bracia, jest 15 osób takich braci w jakimś tam zborze, no i jakaś rodzina w tym zborze ma przy okazji, o, mówię, jest lekarzem ten ktoś, albo ma inną ważną funkcję w tym mieście i jest poważany. Więc jak zaczęli tych braci prześladować, to jego się nie czepiają, nie ruszają, no bo to jest lekarz znany, wiedzą, że on tam z nimi, ale udają, że to ich nie interesuje. Jakieś prześladowania spadły na inną rodzinę albo innego brata czy siostrę w tym zborze, którzy ze świeckiego punktu widzenia nie mają takiej, jakiejś takiej pozycji. No i teraz co? Ta rodzina znacząca w tym mieście, będąca także w tej samej prawdzie, może się, że tak powiem, odsunąć od tych, którzy są prześladowani, którzy, żeby przypadkiem czegoś nie stracić, no a może mogą przy nich stać. Iść wtedy, jak będą przy nich stali, na przykład staną w ich obronie, argumentując jakieś, tak, wskazując na jakieś nieprawidłowości, które zostały wykonane w stosunku do tych osób, to wtedy takie złe traktowanie może się na nich też rozszerzyć i mogą na to, albo mogą stracić w ogóle tę swoją pozycję, więc takie coś występuje. Również, że nie tylko samo złe traktowanie nas samych, ale także za zastanie obok tych, którzy są tak źle traktowani za trwanie przy prawdzie i za złe i za praktykowanie tej prawdy. Mówiłem, że tam biblijny dowód, że to jest ujęte w ramach znoszenia prześladowań osobiste, a także trwanie przy takich, których to spotyka. Dzisiaj do Żydów w 10 rozdziale 32-34 możemy to przeczytać. List do Żydów albo Hebrajczyków, jak to woli, 10 od 32-34. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Zobaczmy. Czy to, gdy byliście sami osobiście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Tutaj pokazuje konsekwencje także materialne za trwanie prawdzie, że no, zabrano im wszystko. Dawnymi czasy, kiedy pisał to apostoł, to była grabież, prawda, grabież tego mienia mogli. Później, kiedy antychryst się już całkiem rozwinął, to oprócz grabieży i mienia też robiono to, to było jeszcze palenie na stosie takich osób, żeby się całkowicie pozbyć ich z grona żywych. Te prześladowania mogą przyjmować różne formy. Nienawiść, uczucie nienawiści, lżenie, obmowa, przypisywanie złych motywów, ośmieszanie, wyłączanie, wygnanie, banicja kiedyś to się nazywało, krzywdzenie fizyczne, umysłowe. Źródłem jest zawsze nienawiść i opozycja, przede wszystkim szatana, bo szatan jest największym wrogiem ludu Bożego, prawdy, Boga, więc nienawiść i opozycja przede wszystkim ze strony szatana, ale także ze strony jego mniej lub bardziej świadomych narzędzi wśród ludzi. Zawsze znajdą się takie osoby, na których samolubstwo, grzeszność, szatan oddziałowuje i werbuje ich jako swoich zwolenników. Oni oczywiście najczęściej nie wiedzą, że są narzędziami w ręku szatana. Oni po prostu robią to, co uważają, że będzie dla nich korzystne, pożyteczne, ale prawda jest, fakt zostaje faktem, że są narzędziami w ręku szatana. Zauważmy przy tym jedną ważną rzecz, że krzywdy, cierpienia czy nawet prześladowania, które nas spotykają za nasze wady lub nasze własne złe postępowanie, nie są cierpieniem dla Chrystusa. nie są prześladowaniem dla prawdy i sprawiedliwości. Takim cierpieniem dla Chrystusa, dla prawdy i sprawiedliwości jest tylko takie cierpienie, które nas spotyka w sposób taki sam, jak spotykał naszego Pana. Czyli jak? Niewinnie, niezasłużenie. Nie ma to związku z naszym grzesznym własnym postępowaniem, bo jeżeli taki związek ma, nie szczycimy się, że cierpimy dla prawdy, sprawiedliwości czy Chrystusa. To musi być niezawinione przez nas cierpienie. Tylko za, tak jak mówiłem na wstępie, za trwanie przy prawdzie i za praktykowanie prawdy, lub też stanie przy tych, którzy praktykują prawdę sami i ściągają na siebie jakieś prześladowania, możemy z nimi stać i ponosić razem z nimi konsekwencje, takie, które na nich spadają. I one mogą także nas dotykać, dlatego że przy nich stoimy. Zobaczmy 1 Piotra, 4 rozdział, 12 do 19. Pierwszy list Piotra, od 12 do 19. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Tu po prostu konieczność ognistych doświadczeń. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. I na przykład tym może ściągnąć na siebie jakieś złe traktowanie. To się nie liczy do cierpień dla Chrystusa. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, tak ma cierpieć, jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż będzie koniec nieposłusznych Ewangelii Bożej. Tu oczywiście dodam, że chodzi o nieposłusznych Ewangelii do Bożej z domu Bożego, bo niektórzy znowu ten werset wypaczają apostoła i mówią tak, jeśli w tym życiu nie przyjmiesz Chrystusa, idziesz na wieczne męki, bo nie przyjąłeś Chrystusa, szczególnie jeżeli ci ktoś głosił, a ty nie przyjąłeś. Nic z tych rzeczy. Apostoł tutaj mówi, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego, a skoro dom Boży staje na sądzie w tym życiu, przed resztą świata, bo reszta świata stanie na sądzie dopiero po zmartwychwstaniu w wieku tysiąclecia, w Królestwie naszego Pana. Jeżeli ci, którzy należą do domu Bożego, dzieci Boże, które z nim zawarły przymierze, stają na sądzie, no to będąc na sądzie, jeśli okażą się nieposłuszni Ewangelii Bożej, no to jaki będzie ich koniec? Przecież to jest dla nich sąd. To jest dla nich sprawa życia i śmierci. No, wiadomo, to było głównie dla spodzonych z ducha. My, niespodzeni z ducha, nie stajemy na próbie do życia i śmierci. Zresztą o tym jeszcze coś troszeczkę powiem, jak zdążę. W każdym razie nie chodzi tutaj o tych, którzy nie przyjmą Jezusa, że z nimi już straszny koniec. Chodzi o koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii, a byli dziećmi Bożymi. Stanęli na próbie i na tej próbie okazują nieposłuszeństwo. No to jeżeli ktoś już jest na próbie do życia i okazuje nieposłuszeństwo, to można słusznie powiedzieć, jakiż będzie twój koniec, człowieku. Ten werset będzie aktualny także w wieku tysiąclecia wobec świata, gdy on wtedy stanie na próbie. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś są. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Tak, tutaj mamy, coś mi się łyknę. I jeszcze przeczytamy Piotra drugi rozdział, czyli się cofniemy nieco. Drugi, 19 do 24. Tak. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś z powodu świadomości Boga znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy, ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, a myśmy, obumarwszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Abyśmy obumarwszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. I jeszcze chciałbym zacytować drugą Mojżeszową. Ktoś się może zdziwi, co w drugiej Mojżeszowej może być na temat prześladowania ludu Bożego i jak powinno to prześladowanie być znoszone i jakże są dowodem bycia dzieckiem Bożym, no ale zaraz się przekonamy, że tak jest. Druga Mojżeszowa 9, przepraszam, nie 9, 3, druga Mojżeszowa 3, 21. Tłumaczenie lekko poprawione tego wersetu, bo ono nie jest dobrze oddane. Yang tak tłumaczy, według Yanga. I dam łaskę ludu w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. Niech więc każda, jeszcze przeczytam kolejny werset. Niech więc każda kobieta wyprosi od sąsiadki swojej, od współmieszkanki domu jej, przedmioty ze srebra, złota oraz szaty. Włożycie je na synów i na córki wasze i tak zlupicie Egipt. Ktoś powie, co to ma wspólnego z naszym wątkiem prześladowań, prawdy i sprawiedliwości jako dowód bycia dzieckiem Bożym. Otóż, jak wiemy, w Biblii są wszystko, co w Starym Testamencie miało miejsce, to są obrazy. To złupienie Egiptu, to proszenie o rzeczy srebrne i złota oraz o szaty, to nie było głównym powodem tego, żeby Żydzi się wzbogacili i żeby mieli szaty, złoto i srebro. No, też miało to znaczenie, ale to nie był główny powód. Wszystko, co w Starym Testamencie jest zapisane z tego powodu, że przez to Bóg chciał coś pokazać bardzo, bardzo, bardzo ważnego. I werset 21 zaczyna się od tego, że dam łaskę ludu w oczach Egipcjan. Tym ludem, to tam był wiadomo lud Izraela, a w tym głębszym znaczeniu to jest jego lud Boży obecny, duchowy Izrael. I Bóg mówi, że da łaskę ludu w oczach Egipcjan. I jak wychodzą, to nie wyjdą próżni, tylko wyjdą ze złotem, srebrem i szatami. To jest, żeby nie mówić własnymi słowy, przeczytam jeden akapit z 11 tomu epifanicznego brata Johnsona, który po prostu tak mistrzowsko to opisuje, że nawet bym nie chciał próbować tego mówić własnymi słowami, bo bym jeszcze to popsuł. Więc żeby nie popsuć, to przeczytam odnośny akapit, kiedy on mówi, co to znaczy ta łaska ludu, którą on okazał Izraelowi Bóg, a w głębszym znaczeniu ludowi Bożemu, duchowemu Izraelowi na naszych obecnych czasów. I na czym to polega proszenie, szczególnie jeśli chodzi o szaty, prawda? Bo rzeczy ze srebra, złota to są nauki, boskie, prawdziwe nauki. Tak? Dlatego mamy, że one były złote i srebrne. Złoto reprezentuje Boga, a srebro prawdę. Wobec tego boskie, prawdziwe nauki, które oni zabrali, ale to jest dla nas mniej ciekawe. Dla nas bardziej interesują te szaty, bo szaty w Biblii to zalety, cechy charakteru, łaski charakteru, którymi możemy się ozdobić. My żyjemy też w Egipcie. Ten Egipt, z którego Izraelici wyszli, to nic innego jak nasze wychodzenie z Egiptu. My żyjemy w Egipcie, czyli w tym świecie. Mamy kontakt z tym światem, z nominalnym chrześcijaństwem, którzy nie są poświęceni Bogu. Oni dokuczają, oni prześladują. Kiedyś palili na stosach, a jak nie palą na stosach, to obmawiają, zarzucają różnego rodzaju rzeczy, nie uznają nas za chrześcijan, bo nie wierzymy na przykład w Trójcę, a jak nie wierzysz w Trójcę, to nie jesteś chrześcijaninem, musisz wierzyć w Trójcę, musisz wszystkie największe błędy wyznawać, żebym cię nazwał chrześcijaninem. Trójca, dusza nieśmiertelna, piekło, o, to są wspaniałe nauki, wspaniałe błędy, które musisz wyznawać razem z nami, inaczej nie jesteś jednym z nas, nie jesteś chrześcijaninem. Takie jest podejście ogółu chrześcijaństwa do dzieci Bożych, które chcą trzymać się prawdy biblijnej, nie greckiej filozofii Platona, tylko bardziej starotestamentowej nauki, na przykład o Szeolu. Nie chcemy nauk o Hadesie, które wymyślili Grecy i skopiowało nominalne chrześcijaństwo i mają Hades, gdzie ludzie po śmierci idą, bo podobno mają dusze nieśmiertelne, a nie wzięli nauk Starego Testamentu o Szeolu, gdzie wyraźnie Bóg mówił do nich, że w Szeolu nie ma poznania, świadomości i tak dalej, i nawet ojciec, który pójdzie do Szeolu, czyli umrze, nie wie, co się dzieje z jego dziećmi, bo nie ma świadomości. Ale nie, Platon twierdził, że jest po śmierci świadomość i dziwnie, dziwnie chrześcijaństwo wzięło od Platona nauki o Hadesie, a nie od ze Starego Testamentu nauki o Szeolu jako stanu, gdzie nie ma poznania, świadomości, działania, ani niczego, co by wskazywało na jakąkolwiek formę życia. Ale wracamy do tego cytatu, bo mówiłem, że brat Johnson w mistrzowski sposób, w jednym akapicie, mówię, to jest strona 198, 11 tom epifaniczny, czyli Exodus. Kto ma, to może sobie jeszcze poczytać, bo warto nawet szerzej poczytać. Ja tylko jeden fragment przytoczę. I cytuję. Proszenie o szaty przedstawia postępowanie antytypicznych Izraelitów. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, co znaczy antytypiczny. To w tym głębszym znaczeniu, prawda? Izraelita typiczny to ten Żyd, tam, który tam był w Egipcie i wychodził i prosił o te szaty. A antytypiczny to lud Boży, duchowy Izrael, to my. to głębsze znaczenie. To może tamto jest cień, a to jest rzeczywistość. Jeszcze raz od początku. Proszenie o szaty przedstawia postępowanie antytypicznych Izraelitów, usilnie starających się okazywać łaski ducha w kontaktach z antytypicznymi Egipcjanami. Szczególnie, gdy kontakty te są mniej lub bardziej doświadczające. Bardzo często właśnie takie są. Antytypiczni Egipcjanie, czyli ci prawdziwi Egipcjanie, czyli ludzie tego świata, nominalni chrześcijanie, bo zwykle bracia, lud Boży żyje wśród innych chrześcijan, nie w krajach pogańskich, w Japonii żyje prawdziwy lud Boży głównie, tylko głównie żyje wśród krajów chrześcijańskich, które niby są chrześcijańskie, a tak naprawdę nim nie są. Antytypiczni Egipcjanie nie aprobują postępowania, jakiego wierność prawdzie wymaga od antytypicznych Izraelitów. Powtórzę raz jeszcze, bo to jest ważna myśl. Antytypiczni Egipcjanie, czyli ci, którzy nie są poświęceni prawdziwie, tylko najwyżej na ustach mają Boga, nie aprobują postępowania, jakiego wierność prawdzie wymaga od antytypicznych Izraelitów. Ten brak aprobaty okazują poprzez, jak? Poprzez myśli, motywy, spojrzenia, słowa i czyny mniej lub bardziej wrogiego i prześladowczego charakteru. No bo nie aprobują, no to tak okazują. Niekiedy ma to miejsce w rodzinie, wśród przyjaciół, w relacjach społecznych, politycznych, biznesowych, zawodowych i kościelnych. W tych różnorodnych związkach antytypiczni Egipcjanie w mniejszym lub większym stopniu sprzeciwiają się antytypicznym Izraelitom przez potępianie, spory, oskarżenie, piętnowanie, wyszydzanie, nienawiść, ekskomuniki, oszczerstwa, fałszywe przedstawianie, bojkotowanie, wyobcowanie ze społeczeństwa, prześladowania, grzechy, błędy, samolubstwo, światowość, ucisk i przemoc. Dużo tego. Usilnie, teraz właśnie czekajmy, czytajmy, jak my, lud Boży, chcemy być nim, prawda, tymi prawdziwymi dziećmi, jak my możemy się przyozdobić, jak możemy wyprosić u Egipcjan te szaty, tak jak tutaj oni wyprosili i dostali te szaty i z tymi szatami poszli. Usilnie starając się okazywać ducha pańskiego wśród tych i innych rodzajów zła oraz znosząc je cierpliwie, uprzejmie, w cichości, nieskwapliwie, z wyrozumiałością, przebaczeniem i łagodnością, proszą Egipcjan o symboliczne szaty, łaski. Powtórzę raz jeszcze, na tym to polega. Gdy dziecko Boże zostaje poddawane takiemu wrogiemu działaniu tych antytypicznych Egipcjan, ludzi tego świata, nie poświęconych Bogu, to usilnie starając się okazywać ducha pańskiego wśród tych i innych rodzajów zła oraz znosząc je cierpliwie, uprzejmie i tak dalej, tak, proszą Egipcjan o symboliczne szaty, czyli łaski, zalety charakteru, bo tak się one będą rozwijały. Będziesz poddany złemu traktowaniu, i będąc poddany złemu traktowaniu, próbuj zachować się tak, jakby się Jezus zachował na twoim miejscu. Czyli próbuj je to znosić cierpliwie, uprzejmie, w cichości, nieskrapliwie, z wyrozumiałością, przebaczeniem i łagodnością. Jak cię będą tak źle traktować, a ty będziesz tak reagował, będziesz się przeozdabiał w coraz piękniejsze szaty, zalety, łaski, charakteru. Czytam dalej ten cytat. Gdy antytypiczni Izraelici są wierni, w usilnym staraniu się, by okazać ducha pańskiego wśród tego zła i praktykują taką wierność, nabywają, wygładzają, wzmacniają, równoważą i krystalizują te łaski w sobie. Takie usilne starania okazywania ducha Pana są antytypem proszenia Egipcjan przez Izraelitów o szaty. Zdobycie tych łask jest pokazane w Izraelitach otrzymujących szaty od Egipcjan. Natomiast wyrządzanie tego zła przez antytypicznych Egipcjan wobec antytypicznych Izraelitów jest antytypem dawania ich przez Egipcjan. Przy czym jeszcze tutaj nie ma w tym cytacie, ale jest kolejna konsekwencja. Ci antytypiczni Egipcjanie, oddając tak swoje szaty Żydom, gdy ci Żydzi, czyli ci prawdziwi antytypiczni Żydzi, próbując w duchu Pana te wszystkie rzeczy znosić, to sami oczywiście te szaty tracą. To jest cena, jaką płacą za złe traktowanie ludu Bożego. Rujnują swoje charaktery. I tak to pięknie w typie jest pokazane w obrazie. To jest po prostu mistrzowskie pokazanie. Taki obraz, to danie łaski ludowi, czyli pozwolenie ludowi Bożemu na cierpienia, na złe traktowanie przez antytypicznych Egipcjan, które ma prowadzić do rozwijania ich charakterów, pokazane w tym typie, jak złupili Egipt, pozbawili Egipt złota i srebra, czyli co najlepsze nauki, jakie były w nominalnym chrześcijaństwie, lud Boży, gdy z niego wychodzi, zabiera, a te najlepsze, prawdziwe tylko, błędów nie zabiera, nie zabiera trójcy, nie zabiera duszy nieśmiertelnej, nie zabiera piekła ze sobą. To nie są nauki srebrne i złote. To nie są prawdziwie boskie nauki. Ani srebra tam nie ma, ani złota w nich nie ma. Są bezwartościowe, bo to są błędy od szatana, wymyślone od szatana. Na przykład nieśmiertelna dusza, szatan wymyślił już w Edenie, żadnym sposobem śmiercią nie umrzecie. A jak potem ludzie zaczęli umierać, pierwszy Abel, to wymyślił, że niby umarł, ale nie umarł, bo ma duszę nieśmiertelną i w pogańskich religiach zaczął propagować tą ideę. I jak się potem chrześcijaństwo pokazało, pojawiło, to wzięło pogańską ideę, którą szatan już od dawna wcisnął poganom, że dusza jest nieśmiertelna i po śmierci sobie wędruje w różne miejsca. W Hadesie też były trzy miejsca, tak jak mamy w kościele katolickim, niebo, piekło i czyście, że oni też mieli takie swoje odpowiedniki. Może kilka wersetów o prześladowaniach ludu Bożego po tym cytacie. Rozumiemy, jak to działa. Psalm 11:2, tak ze Starego Testamentu wezmę i coś z Nowego, może dwa ze Starego i dwa z Nowego i nam wystarczy. Psalm 11:2. Bo oto bezbożni napinają łuk, przykładają szczalę do tęciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawych. Ale jak jesteśmy w psalmie, to pozostaniemy. 37, 32 i 3, 37, 32, 3 psalm. Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. Pan nie zostawi go w ręku jego i nie dopuści, aby przegrał sprawę w sądzie. No skoro to było jeden z jednego psalmu, to potraktujmy, że to było jedno źródło. To jeszcze drugie źródło przypowieści Salomona. Wiemy, że przypowieści są bardzo mądre. Zawsze warto poczytać sobie przypowieści. Wiele mądrych spostrzeżeń. Co ciekawe, przypowieści są jeszcze o tyle mądre i ciekawe i warte zobaczenia, że to jest punkt widzenia ludu Bożego, przypowieści, punkt widzenia ludu Bożego z czasów Starego Testamentu, to znaczy z czasów sprzed Jezusa. I to jest ciekawe, że ludzie starożytni godni, tak, autor przypowieści do Salomona nie znał jeszcze szczegółów okupu, nie znał wyjaśnień ewangelicznych, bo nie było tych rzeczy jeszcze, tylko na podstawie tego, co widział w swoim życiu i na podstawie działania Boga wobec narodu żydowskiego, dochodził do tych wniosków, do których dochodził. No, jakże one są mądre. Bez Jezusa, bez Ewangelii jeszcze jej nie było. A jakie mądre rzeczy, jak po stronie prawdy i sprawiedliwości stoją i mówią, że to się opłaca. Nawet przeczytamy u kaznodziei Salomonowego, że Bóg na sąd każdą złą i dobrą rzecz przywiedzie. Wobec tego przestrzegań Boga się bój. Jego przykazań przestrzega i tak dalej. No, bardzo postępowe i mądre rzeczy, jak na ludzi, którzy nic nie słyszeli o Jezusie i nie mieli jego wyjaśnienia, ani apostołów, nic. Więc co mówiłem, przypowieści 29-27. Ohydą dla sprawiedliwych jest człowiek niegodziwy, lecz kto postępuje nienagannie, jest ohydą dla bezbożnego. No i dlatego bezbożny oddaje mu swoje szaty, bo bezbożny będzie ohydnie postępował wobec nienagannego. Nienaganny będzie starał się postępować wobec niego najlepiej, jak potrafi. Też nie znaczy, że zawsze będzie postępował idealnie. Też się zdenerwuje i tak dalej, no ale dlatego mamy ciągle to usilne starania. Usilne starania. Lud Boży usilnie starając się zachować zgodnie z duchem Pana, będąc tak źle traktowanym, rozwija. No ale te usilne starania czasami są problemą. Porażką, no to próbują znowu. I tak dalej. I przynieśmy się do Nowego Testamentu. Może weźmy Dzieje Apostolskie 5, no bo wszystkiego nie będę czytał, bo mam tylko 10 lub 15 minut do przedłużenia. Nie mogę wykorzystać więcej, bo na tyle się zgodziłem. Dzieje Apostolskie 5, 40 i 41. I usłuchali go i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, to apostołowie gdy głosili. Zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A gdy oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Zostali zbiczowani za to, że głosili Ewangelię, a oni się radowali z tego, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Prawdziwe dziecko Boże nie pogniewa się na Boga za to, że dopuścił prześladowania na Niego, że ktoś mu ubliżył, ktoś go skrzywdził. O Boże, gdzie Ty byłeś? Taka krzywda mnie spotkała. Oni się cieszyli, rozumieli, że to jest droga rozwoju, że jeżeli nawet mogą pocierpieć dla sprawy Pana, to jest to przywilej i zaszczyt, a nie powód do narzekania i jeszcze mieć żal do Boga, że na to dozwolił, na to dopuścił. No ale to trzeba mieć odpowiedniego ducha. To trzeba być antytypicznym Żydem, a nie antytypicznym Egipcjaninem bardziej chyba powinienem powiedzieć. Wszystko to, co Bóg dozwala dla ludu Bożego, bardzo by się nie podobało antytypicznym Egipcjanom, czyli nominalnemu ludowi Bożemu. I teraz ta kolejna potworna różnica między jednym a drugim. Nawet mam taki chyba wykład, tylko chyba go nie powiedziałem, on cały czas w archiwum leży, czeka na jakąś dobrą datę, żeby się pojawił. Jak różne inne podejście mają nominalni i prawdziwi chrześcijanie. Jak inaczej patrzą na dokładnie te same sprawy. To, co Bóg dozwala dla prawdziwego ludu Bożego, jest jego łaską dla jego ludu. Tak jak tam pisze, że dał łaskę ludu w oczach Egipcjan i będą prosić o te szaty. Wiem, jak to proszenie wygląda, nie jest to przyjemne. Ale to jest łaska Boga okazywana jego ludowi, bo to jest droga do rozwoju w piękne charaktery i kiedyś bycie w królestwie, w różnych klasach ludu Bożego, jakie on wybiera obecnie. Ale gdy te same doświadczenia przychodzą na nominalne dzieci Boże, to tam jest jeden jazgot. Jedno narzekanie. No, nie, bo mają inne zupełne podejście, innego ducha, inne usposobienie. Oni nie są gotowi, nie chcą się rozwijać w charakterach, tylko chcą, żeby było im dobrze. Im lepiej, tym lepiej. A charaktery, jakie mamy, takie mamy. Wina Boga, jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. To Twoja wina, to Ty mnie takim stworzyłeś. No coś, dlaczego ja mam za to odpowiadać? Takie jest mniej więcej podejście człowieka, który nie aspiruje do świętości, który nie ma ideałów takich, jakie ma Bóg i Jezus. No i jeszcze przeczytam 2 Tymoteusz 3,12. 2 Tymoteusz 3,12, żebyśmy mieli jeszcze jeden fragment z Nowego Testamentu. A, coś mi się pęknie, moje kartki tak. Teraz tak, 2 Tymoteusz 3,12 mówiłem. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Chciałem ten właśnie szczególnie ten przeczytać, dlatego że będę miał tutaj pewien komentarz, bo to się może wydawać nam, żyjącym w tym momencie, w którym żyjemy, lekko dziwne. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Będą prześladowani. Ktoś powie, że w dzisiejszych czasach raczej widzimy, że takich prześladowań już za bardzo nie ma. No bo ilu z nas za pobożne życie, za próby pobożnego życia jest prześladowani, tak jak to było w przeszłości. Ludzie dzisiaj mamy, właśnie próbują nawet cenić prawdę i sprawiedliwość, ona jest na sztandarach, rządy krzyczą, walczą o prawdę, sprawiedliwość, nawet partie polityczne nazywają się prawem i sprawiedliwością, jakby to były standardy i czy je wyznają, czy też mniej wyznają, to widzimy, że na sztandarach to jest. A prześladowanie innych za poglądy religijne no jest dzisiaj nie w modzie. Raczej byłoby nawet przez ludzi tego świata ocenione, nie powinieneś drugiego prześladować za jego wiarę, za jego przekonania religijne. Świat się już zmienił, to nie czasy inkwizycji i średniowiecza, jest inne. Więc ma Paweł rację? Albo może miał rację, jeśli chodzi o przeszłość, ale dzisiaj to raczej te zdania, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. No tak raczej wszystkich to już dzisiaj nie dotyczy, a jak nawet coś się pojawi, to jest takie małe prześladowanie, prawda? Trudno nazwać to prześladowaniem. Ja na przykład nie czuję, żebym w życiu był prześladowany z tego powodu, że wierzę w to, co wierzę i że żyję tak, jak żyję. Nie nazwałbym tego, co mnie spotyka, chociaż tam jakieś mogą być niekorzystne sytuacje, ale nie odważyłbym się nazwać tego prześladowaniem. Pomoże nam to zrozumieć jeszcze jeden werset biblijny ze Starego Testamentu, Malachiasz. Ktoś powie, co Malachiasz może pomóc w zrozumieniu Pawła? Przecież Paweł wiedział lepiej niż Malachiasz, bo on już znał Jezusa Ewangelię. No tak, ale jeden i drugi mówią z natchnienia. Malachiasz napisał pod natchnieniem, Paweł pod natchnieniem i obydwaj mają rację. A co o co ten Malachiasz napisał? Mam na myśli Malachiasz 3,18. Malachiasz 3,18. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, który Bogu służy, a tym, który mu nie służy. Więc się można byłoby powiedzieć, to tak, to jest wtedy znowu dostrzeżecie, a widzę, że w innych przykładach jest nawet na początku powrócicie i zobaczycie różnicę. To powrócicie, jak gdyby zmartwychwstaniecie. No ale czy będziemy mieli to powrócicie, czy wtedy, to widzimy, że Malachiasz mówi o jakimś czasie w przyszłości, wtedy i kiedy różnica między sprawiedliwym a bezbożnym będzie widoczna. I tym, który Bogu służy, będzie widoczna, a tym, który Bogu nie służy. No, wydają się na pierwszy rzut oka te wersety przeczyć. jeżeli Malachiasz ma rację, no to Paweł nie ma racji, a jak Paweł ma rację, to Malachiasz nie ma racji, no bo jeden mówi, że za pobożne życie będą prześladowania i unikniesz, a drugi mówi, i będzie widać różnicę między tym, którym Bogu służy, a którym Bogu nie służy. Oczywiście z tego sposobu podania tego faktu przez Malachiasza wynika, że to będzie różnica widoczna z aprobatą dla tego, który Bogu służy. No w końcu zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a niesprawiedliwym. To się nie będzie już zlewało, albo nawet odwrotnie wyglądało. I między tym, którym Bogu służy, a Bogu nie służy. Jakie jest wyjaśnienie? Wyjaśnienie jest takie, że obydwa wersety są prawdziwe, ale dotyczą innego okresu czasu. Paweł mówi o warunkach wieku Ewangelii, obecnego życia ludzi. Przecież ci pobożni zawsze w większym lub mniejszym stopniu są na straconej pozycji, bo dopóki Bogiem tego świata jest szatan, to on promuje swoich i tych, którzy jego metodami się posługują, a ustawia wszystko tak, żeby było wszystko w świecie szatana, gdzie on jest Bogiem, z dozwolenia Bożego, ale jest takim elementem rozdającym karty. Wszystko jest to ustawione tak, żeby korzyści były po stronie niesprawiedliwości, a po stronie sprawiedliwości są niekorzyści, po to, żeby zniechęcić ludzi do sprawiedliwości. Będziesz chcesz być sprawiedliwym, stracisz. Będziesz niesprawiedliwym, zyskasz. Natomiast Malachiasz mówił o wieku tysiąclecia. Wtedy, a jak mówiłem w innym przykładzie, nawet powrócicie, tam się zaczyna, prawda? Powrócicie, czyli zmartwychwstaniecie, po zmartwychwstaniu. Kiedy będzie już inny świat, królestwo naszego Pana i tam już pokazanie różnicy między jednym a drugim będzie bardzo, bardzo wyraźne. My, jak wiemy, żyjemy w okresie jakim? Przejściowym. Między pełnym zakończeniem zbawienia wyborczego wieku Ewangelii wybierana jest ostatnia klasa, jaka w ogóle jeszcze Bóg wybiera przed tysiącletnim królestwem, przed zbudzeniem z grobu starożytnych godnych proroków w Izraelu. Więc my żyjemy w okresie przejściowym między pełnym zakończeniem zbawienia wyborczego z wieku Ewangelii, a otworzeniem tego zbawienia uniwersalnego, powszechnego wieku tysiąclecia dla całego świata ludzkości. Dlatego w tej chwili żyjemy w czasie, gdy o warunkach, w jakich my żyjemy, prawdziwe okazują się obydwa wersety. I Malachiasz ma rację, już zaczął mieć rację i Paweł jeszcze ma rację. Ale Malachiasz nabiera racji coraz większej, a Paweł traci rację coraz większą, bo jej obecny Jezus już tak pokazuje prawdę i sprawiedliwość, tak rozświetla wszystko nawet dla ludzi tego świata, że już nie wypada prześladować sprawiedliwych, pobożnych, jak to dawniej było czasy. Dawnymi czasy wystarczyło tylko powiedzieć, a on wierzy w jakiegoś innego Boga, tak? Dawać go tutaj, spalimy go. To koniec. Wierzy w innego Boga, a inaczej wierzy. Spalić, to już jest wystarczające. Dzisiaj kto by tak powiedział? Wierzy inaczej w jakiegoś Boga albo w innego Boga. Niech sobie wierzy. W Ameryce to w ogóle... aż jest młoda na to, że wiesz sobie w co chcesz, nawet możesz wierzyć w jakieś zwierzę, że ono jest twoim Bogiem, to co to mi obchodzi? Na pewno nie będę się za to prześladował. Rób co chcesz, wierz co chcesz. Dzisiaj jest młoda na tolerancję, demokracja. Każdy ma rację. Nawet ustawy są postawione do, tak, doprowadzone do krańcowości, ale już o prześladowaniach raczej mowy nie ma za wiarę, chyba że w jakichś tam gdzieś tam, nie wiem, w jakichś tam krajach latynoafrykańskich i tak dalej, gdzieś tam może jeszcze coś zdarzyć, prawda, bo są ci różni islamiści, najbardziej terrorystyczna religia na świecie, islam, prawda, głoszenie swoich ideałów przez niszczenie innych, no ale co to daleko, że tak powiem, szukać. Chrześcijaństwo dawnymi czasy, to głównie nominalne, jak się rozwijało. Krzyżacy, wojny krzyżowe, krucjaty i przyjmujesz Chrystusa albo giniesz. Co wybierasz? No to przyjmuję Chrystusa. Dobrze, jesteś chrześcijaninem. I narobili miliony takich chrześcijan i takie chrześcijaństwo stworzyli, jakie mamy. Czyli tak więc, dlatego że żyjemy w okresie przejściowym, widzimy, jak powoli prawda ze słów Pawła odchodzi do historii. Nie staje się nieprawdą, tylko staje się prawdą historyczną. A Malachiasz jeszcze nie w pełni, bo to w pełni będzie dopiero, gdy nasz Pan zaprowadzi swoje królestwo, ale już to są przygotowania. Tak jak cała ta wiedza, którą dzisiaj na świecie mamy, jest przygotowaniem do królestwa naszego Pana. I jeszcze co o prześladowaniach chciałbym powiedzieć, że prześladowania są proporcjonalne do stopnia wierności. Czyli tym większe nas spotykają prześladowania, im bardziej jesteśmy wierni Bogu. 1 Koryntów, 4 rozdział, tu chciałbym zacytować, tak od 9 do 13, bardzo ładnie pokazuje o apostołach. o ich prześladowaniach, o ich cierpieniach z tego powodu. 1 Koryntów 4, 9 do 13. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, czyli najgorszych. Jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy, policzkowani, tułamy się, trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak umieciny u wszystkich aż dotąd. Tak pisali apostołowie, którzy mówią, no wyglądamy na najgorszych, bo najbardziej prześladowani jesteśmy, a to dlatego, że byli najwierniejsi z tamtych tutejszych braci. I może jeszcze fragment z 2 Koryntów 4, 8 do 11. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, nie rozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Do 11. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. No i skoro jeszcze mamy tutaj to 2 Koryntów, to 11 rozdział, przeniesiemy troszeczkę się do przodu, 23 do 27. Sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu, to mówię, daleko więcej ja. Więcej pracowałem, to Paweł o sobie. Więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nad miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. Tak dokładnie. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, od rodaków, od pogan, w mieście, na pustyni, morzu, między fałszywymi braćmi. W trudzie, znoju, często w niedosypianiu, głodzie, pragnieniu, w postach, zimnie, na gości i tak dalej. Chyba nam już to wystarczy. 6. Przedostatni dowód, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Kary za nasze wady. A każdy z nas ma jakieś wady. Mamy wady dziedzicznie, w genach, po rodzicach i dziadkach, i pradziadkach, bo to do 4. pokolenia się utrzymuje podobno. Przez wady, tak, przez wychowanie nabieramy nowych wad. Otoczenie na nas wady też. No i sami czasami pracujemy na takie wady, bo gwałcimy zasady sprawiedliwości, a to potęguje w nas wady, potęguje degradację nas jako ludzi, sprawia, że nasze dzieci w genach otrzymują jeszcze mniej pierwotnego obrazu. Jeszcze więcej wad im zaszczepiamy niż dawnymi czasy. Dlatego ludzie dzisiejsi generalnie są mniej uczciwi niż ci dawniej. Bo ci dawniej, im bliżej Adama, tym wyższy poziom. Mniej upadku, mniej zbierania, dodawania grzechu do grzechu przez kolejne pokolenia. Najważniejszym celem poświęcenia jest rozwinięcie charakteru posiadanego przez naszego Pana. To wiemy. Tak? I częścią tego rozwijania charakteru jest oczywiście pozbywanie się wad, pozbywanie się słabości, zmiana, przeobrażenie, przemiana. Rzymian 12:2, tak mamy przez Pawła napisane. Rzymian 12:2, wzywam was wtedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała, przepraszam, dwa miałem czytać, nie jeden, 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie, przeobrażajcie przez odnowienie umysłu waszego. Inny sposób myślenia, inne ambicje, inne priorytety, inne aspiracje i następuje powolna, stopniowa zmiana. Zajmie wiele lat, ale można to zrobić. Według Pawła najlepiej robić to samemu. 1 Koryntów 11 rozdział. Samemu, to znaczy starać się, poprawiać, naprawiać samemu, żeby Bóg nie musiał się włączać. 1 Koryntów 11, 31 i 2. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy razem ze światem nie zostali, tam jest znowu potępieni, ale to nie potępieni, bo już tłumacze Biblii, tak tłumaczą Biblię, żeby podporządkować różne wersety swojej wersji. A wymyślili sobie jaką wersję? Nominalne chrześcijaństwo tak wymyśliło. bracia z towarzystwa Świadkowie Jehowy idą ich śladem nominalnego chrześcijaństwa. A co wymyślili? Jak w tym życiu nie przyjmiesz Jezusa, będziesz potępiony. Jezus cię potępi. Bóg potępił cię w Adamie, teraz przyszedł Jezus, potępi cię raz jeszcze, jeszcze ci dołoży. Jezus nie przychodzi, żeby kogoś potępić. Potępieni zostaliśmy w Adamie przez Boga słusznie i sprawiedliwie. Wczoraj o tym mówiliśmy. Jezus przychodzi po to, żeby dać ci możliwość wyjścia spod tego potępienia. Jak nie da ci tej możliwości w tym życiu, bo go nie przyjmiesz w tym życiu, to on wróci po ciebie i do ciebie w przyszłości. Zbudzi cię z grobu w swoim królestwie i ci wtedy da taką szansę. Ale nie, nie, nie. Jak w tym życiu nie przyjmiesz, to cię potępi drugi raz. Więc lepiej go przyjmij, albo ewentualnie najlepiej, jakbyś w ogóle o nim nie słyszał. Był poganinem, to wtedy może się zlituje nad tobą. Tak wymyślili rzecz, ale tak tłumaczą te wersety, abyś razem ze światem nie był potępiony. Tak? A to nie chodzi o żadne potępienie. Żebyście razem ze światem nie byli sądzeni. Lud Boży staje na sądzie w tym życiu. Sąd zaczyna się, tak, od ludu Bożego. Czytaliśmy tam od Piotra w poprzedniej części. Wobec tego, jak jesteśmy ludem Bożym, stajemy na sądzie w tym życiu, to Paweł mówi tak, sądź sam siebie, korektuj sam siebie, żebyś nie był sądzony przez Boga. Ale gdy już jesteś przez Boga sądzony, to znaczy, że co? Że Pan cię wychowuje, Pan cię troskę o ciebie wykazuje, żebyś nie był sądzony ze światem wieku tysiąclecia, żebyś nie odpadł. Bo jeżeli w ogóle byłeś spodzony z ducha, a odpadniesz, to odpadniesz na wtórną śmierć. Straszna rzecz. Więc lepiej, żebyś doszedł na tym sądzie, okazał się zwycięski. Jeżeli nie jesteś spodzony z ducha i nie masz coś na próbie do życia, jesteś sądzony do danej klasy ludu Bożego, którą Bóg w tej chwili wybiera. Też jak przegrasz i odpadniesz i właśnie będziesz ze światem potem sądzony w wieku tysiąclecia, jako niespodzony z ducha, no to też nie będzie to dla twojej korzyści, no bo przegrasz. Już jedną przegraną będziesz miał. Już raz okażesz niewystarczającą dbałość w rozwijaniu ducha Chrystusowego. Wobec tego Paweł zwraca uwagę, uważajcie, pilnujcie siebie, żebyś ten sąd, który świat czeka w przyszłości, nie spotkał także was, bo wy jesteście z domu ludu Bożego i wasz sąd przynajmniej zaczyna się w tym życiu. Wszyscy z ludu Bożego stają na sądzie, zaczynają swój sąd w tym życiu, my też. Tylko nie wszyscy kończą ten sąd w tym życiu, bo tylko spodzeni z ducha zaczynali i kończyli sąd w tym życiu. My zaczynamy ten sąd teraz i dokończymy go po nowym przymierzem, ale nasze zwycięstwo lub porażka na tej części sądu w tym życiu jest decydująca o tym, jak będzie to dalej przebiegało po wieku tysiąclecia. Więc wracamy do tego fragmentu. Więc najlepiej robić to samemu, jak mówi Paweł. Czyli co? Usuwać wady przez słuchanie i praktykowanie Słowa Bożego. W zakonie było to bardzo ładnie pokazane. Ciągle mówię, rabsom są różne symbole. Nazywamy je typami, prawda? Typ, antytyp, typiczny, antytypiczny. Więc w zakonie Bóg miał dwie metody oczyszczania. Jedna metoda była oczyszczanie wodą. A woda to prawda, Słowo Boże. Słuchaj prawdy Słowa Bożego, wody, to jest twoja woda dla ciebie i myj się w tej wodzie. Oczyszczaj się naukami Słowa Bożego, oczyszczaj się z tych wad, które są ci niepotrzebne, które ci w Królestwie nie pomogą, tylko najwyżej ci przeszkodzą, więc się oczyszczaj z nich wodą Słowa Bożego. To najlepszy sposób, niewiele kosztuje. Czyli co? Do tego może być tak, żeby się oczyszczać wodą, możemy takie, to można znowu kolejny wykład, Brad Johnson napisał takie przepiękne serię wykładów o rozwijaniu podobieństwa do Chrystusa, rzecz godna wszelkiej uwagi, ale tak, żeby jak się pozbywać wad? Unikanie sytuacji, które nasze wady uaktywniają. Wiemy, jakie to nasze są wady i jakie są sytuacje. Unikaj tych sytuacji. Unikaj miejsc, osób, w których obecności te twoje wady się uaktywnią. Inna metoda, sprzeciwiaj się im. Jak się próbuje to wziąć, żeby to zrobić, próbuj kontrę mu dać, sprzeciwić się. Nie, 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 nie ustąpię. Albo zastępuj swoją wadę, jaką masz, jakąś zaletą, która jest jej przeciwna. Dokładnie odwrotną. To też może ją osłabić. A już, jak już nic nie możesz zrobić, to próbuj być głuchy na wezwania twojej wady do działania. Innymi słowy, korci cię, ciągnie cię, żeby coś powiedzieć, coś zrobić niewłaściwego. Nie słucham. Nie jestem głuchy, nie słyszę. Tak jak ci ludzie czasami do nas mówią, nie reagujemy. Musisz reagować? Ten stary Adam tam cię mówi, żebyś to zrobił? Nie słuchaj. Udawaj, że jesteś głuchy. No i a czy to skuteczne? Tak, bardzo pomocne. Bo jak będziesz udawał, że nie słyszysz, że jesteś głuchy i tak ci się uda dzisiaj, uda ci się pojutrze i tam za każdym razem, kiedy wróci, to on będzie coraz ciszej mówił. Dlatego, że tak jak człowiek, ja bym do kogoś mówił, on mnie nie słuchał, to bym powiedział raz, dwa, trzy, bym powiedział, ja nie będę do ciebie w ogóle czasu tracił, do ciebie mówił, ja do ciebie mówię, a ty nie reagujesz. Powiedziałam raz, drugi, trzeci, więcej się nie odezwę. No i dobrze, niech nasza wada tak z nami zrobi. Spróbuje nas skłonić do działania raz, drugi, trzeci, niech się potem obrazi i niech się nie odezwie. Nie odezwie się, osłabnie. Nawet człowiek, który leży w łóżku dużo czasu, to mięśnie tak mu osłabną, że potem musi się uczyć chodzić od nowa. Nieużywanie czegoś, czegokolwiek by to nie było, także wad charakteru, osłabia je. One po prostu przymierają. Przymierają głodem z braku aktywności i w końcu znikną. Chociażby przez nieużywanie. Jeśli natomiast nie robimy tego, nie używamy samej wody, tak, tego oczyszczenia w zakonie, które było pokazane w wodzie, to zgodnie ze słowami Pawła, Bóg z miłości do nas włącza się do tego procesu. Bo Bóg nie żywi do nas małpiej miłości. A co to jest małpia miłość? Same uczucie bez zasad. Czyli kocham dziecko, bo jest moim dzieckiem. Nieważne, co ono wyrabia. To jest małpia miłość. Bez zasad. Czasami rodzice mają taką małpią miłość do swoich dzieci. Pozwalają im dokładnie na wszystko, co im tylko chcą. Co robią, czym robią krzywdę. Niszczą ich charaktery, no ale ludzie o to nie dbają, bo nie myślą o królestwie. Nie myślą o dobrym charakterze, myślą, żeby dziecku było dobrze w życiu. Tak? Żeby sobie nie dało w kaszę napluć. A co z tego, że w ramach niedania się w kaszę napluć, to dziecko się rozpycha na lewo i prawo, awansuje w pracy kosztem drugich, donosi na koleżanki, na koledzy, żeby pozbyć się konkurencji, przygotowuje im jakieś takie brzydkie szwindle, żeby jakoś ich, obgaduje ich, tak żeby ich zniszczyć ich dobre zdanie, no różne metody, a nie da sobie napluć w kaszę, no nie da, ale co się dzieje z charakterem tego człowieka, jak on sobie poradzi w tysiącleci. Bóg tak nie postępuje, jak tacy rodzice z małpią miłością, tylko gdy widzi, że nasze działania nie następują, że nie robimy nic, żeby nasze wady usuwać, a przydałoby się usunąć, a już wypadałoby po tym długim czasie to zrobić, to on się włącza, bo nie chce, żebyśmy ostatecznie przegrali, żebyśmy poszli na sąd ze światem, zwłaszcza, że odrzucenie na przykład dla spłodzonych z ducha nawet oznaczało wtórną śmierć, a dla nas wyrzucenie do świata. Wobec tego włącza się, jak się włącza? Dodaje do wody Słowa Bożego detergentów trochę, co w zakonie było pokazane już oczyszczanie przez ogień. To, co się nie dało oczyścić wodą, miało być oczyszczane ogniem w zakonie. Mam oddzielne na to wykłady, czekają w archiwum na to, żeby powiedzieć oczyszczanie przez wodę i przez ogień, bo one właśnie pokazują w szczegółach Starego Testamentu, jak to ma wyglądać. I Paweł bardzo mądrze o tym pisze, Żydów w 12 rozdziale. Idziemy. Żydów 12, od 4 do 13, troszeczkę sobie poczytamy, ale warto, warto, bo to jest właśnie droga do usuwania wad. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Tu się zatrzymamy, żeby zwrócić uwagę, co też Paweł tutaj mówi. Mówiłem o tym, tak, opozycja, sprzeciwianie się naszym wadom, niesłuchanie waszej, głuchość wobec tej wady. Jeszcze się nie opieraliście albo nie przeciwstawialiście się aż do krwi w walce przeciw grzechowi. On tu nie mówi ni mniej, ni więcej, tylko mówi, że tak powinieneś się mocno sprzeciwiać grzechowi aż do krwi, czyli aż do śmierci. Powinieneś sobie powiedzieć, umrę, a nie zgrzeszę. Będę tak się sprzeciwiał, żebym nawet niech to mnie do śmierci doprowadzi, że nie moje ciało, mój organizm nie wytrzyma tego. Taka powinna być postawa. A Paweł mówi, skoro żyjecie, adresaci mojego listu, to znaczy, że nie opieraliście się aż do krwi przeciwko grzechowi, bo żyjecie. Jeszcze nie umarliście, sprzeciwiając się grzechowi. I czytamy dalej. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzież jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie, tu też taką uwagę daje życiową, żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, no bo jest bolesne. lecz bolesne, o, to on nawet pisze, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości, ale nie zawsze wszystkim, tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Ci, którzy poddali się temu karaniu, a nie się obrazili na Boga, że on ukarał ich. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu prostujcie. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione było. Czyli żeby to, co chrome, co nie idzie, żeby nie zboczyło, nie zeszło w ogóle z drogi, nie odeszło od Boga, tylko zostało uzdrowione, bo Bóg nie chce nikogo stracić. I jak to czyni Bóg? Takie te mocniejsze detergenty dodaje do tej wody, symboliczne oczyszczanie przez ogień. Przez odbieranie pewnych błogosławieństw. Na przykład odbiera swój uśmiech. Pojawia się między nami a Bogiem chmura. U Dawida była taka chmura. Pamiętamy, jak Dawid w psalmie 32 pisał o tej chmurze? Schły kości moje. Odczuwał, że Bóg się od niego odsunął. Po tym grzechu z Betsebą, prawda? Czyli grzech cudzołóstwa i morderstwa. Z Betsebą cudzołóstwo, z Uriaszem zabójstwo, morderstwo. Bardzo poważna sprawa. Dawid nie do końca świadomy, ale trochę był świadomy, ale nie do końca. Bóg się od niego odsunął, czuł, jak mu schły kości z braku kontaktu społeczności z Bogiem, ale nic, więc jak wiemy, Bóg przysłał mu Natana, no ale nie będziemy tego wątku ciągnąć, tylko wzmiankuję. Albo odbiera nam dorobek charakteru Bóg, czyli tracimy pewne zalety, które już mieliśmy. Okazuje się, rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu zachowałem się inaczej w pewnych sytuacjach, a teraz gorzej. Straciłem to, co miałem w charakterze. Pogarszam się, a nie rozwijam. Odbiera nam prawdę. Prawda już nie jest dla nas tak jasna, nie jest tak atrakcyjna jak kiedyś. Już się nam zaczyna nie podobać w tej prawdzie to i owo. Kolejna rzecz, odbiera przywileje służby, które otrzymują inni, jak tam w przypowieści, prawda? Inni, którzy na te przywileje zasługują, bo przywileje służby rozwijają. Służba nie jest dla Boga dlatego potrzebna, że Bóg nie ma pracowników i mówi, ktoś by coś zrobił dla mnie, bo naprawdę będzie ciężko. Biznes plajtuje, no chyba, że się zgłoszą jacyś ludzie i na ochotnika za darmo będą u mnie robić. Nie, Bóg daje nam przywileje służby, bo chce nas poprzez służbę na Jego rzecz rozwijać nas. To wszystko jest dla naszego rozwoju. To nie jest dla niezbędnej potrzeby Boga. On naprawdę nie potrzebuje w ogóle naszego. W innym miejscu naszego Pana powiedział, że jesteśmy sługami nieużytecznymi, bo zrobiliśmy to, co do nas należało. Kolejna rzecz, odbiera nam uznanie braci i własnego sumienia. Czasami sam nasze sumienie własne może nas złapać i potępić za coś. I to też będzie taka kara, na którą on dozwoli. Czasowo odsuwa się od nas. Czasowo się odsuwa od nas, albo jeszcze ostrzej, pozwala na rozczarowania, które spotykają nas, przybywanie wad, problemy w rodzinie, pracy, sąsiedztwie, zboże, nawarstwiają się w różnych miejscach. Jaka wielka kompania, gdy była ratowana przed wtórną śmiercią, uczestnicy korony, oni tak dochodzili. Walił się im cały świat, ale to była walka o ich życie. Więc Bóg, jak odebrał im koronę, to nie powiedział, odebrałem wam koronę, teraz będziecie w wielkiej kompanii. Nie, nie. Odebrał koronę, żeby poszli na wtórną śmierć. Ale mówi, spróbuję jeszcze was, zanim na wtórną śmierć pójdziecie, oczyścić z tego błędu, z tego grzechu, za który odebrałem wam koronę. Odebrałem wam koronę za ten grzech. A pamiętamy, chyba wczoraj o tym była mowa, czy nie mówiliśmy, czy to gdzieś indziej skądś kojarzę. Jeżeli nowe stworzenie, to warto to zapamiętać dla nas. My nie jesteśmy nowymi stworzeniami, ale tamte zasady są przydatne. Bo Bóg mniej więcej postępuje tak samo. Jeżeli nowe stworzenie, spłodzone z ducha, zgrzeszyło, to z chwilą, gdy zdało sobie sprawę, że zgrzeszyło, natychmiast miało podjąć pokutę. Miało wyrazić żal i próbować naprawić ten grzech. Natychmiast. Nie za godzinę, ani jutro, ani pojutrze, ani za kilka lat. Natychmiast. Bo Bóg mówi, zgrzeszyłeś, bo jesteś niedoskonały. Jesteś doskonały tylko w moich oczach dzięki wierze w Jezusa. Jezusa sprawiedliwość cię okrywa, ale to jest Jego sprawiedliwość, nie twoja. Ty jej nie masz swojej własnej. Więc ja wiem, że będziesz upadał, będziesz grzeszył w swoim śmiertelnym ludzkim ciele. Wolno ci zrzeszyć tylko tak długo, jak długo tego nie chcesz. Czyli może ci się przydarzyć, bo się nie zorientujesz, nie zdążysz, nie zareagujesz, przestraszysz się, tak jak Piotr przestraszył śmierci i się wybrał naszego Pana. To nie był świadomy grzech. Piotr nie chciał naszego Pana się wybrzeć. Jeszcze chwilę wcześniej mówił, że na śmierć jest gotowy pójść. Ale nie zdał sobie sprawy, że jako człowiek jest słaby, że jak stanie mu widmo egzekucji przed nim, zaraz go się, no to powie, że nie zna, w pierwszym odruchu. I tak 3 razy powtórzył, ale on to pomimo tego, że powtórzył 3 razy, to on, jego świadomość się nie powiększyła. Dopiero ten kogut, który zapiał, mu uzmysłowił, co zrobił, i mamy natychmiast pokutę. Mamy natychmiast pokutę. Więc jeżeli ktoś z nowych stworzeń nie rozpoczął pokuty natychmiast po uświadomieniu mu przez Boga, Bóg ma sposoby, żeby wykazać grzech swoim dzieciom. Natychmiast, jeśli nie pokutował, tracił koronę za to, że natychmiast nie pokutował za grzech. Jakikolwiek to był grzech, mały kaliber mógł być. Wystarczy zobaczyć grzechy brata Jolego, za który stracił koronę, prawda? No to ktoś mógłby powiedzieć, to drobiazgi, no to za takie rzeczy, że tam coś miał inną opinię na temat tego, jak potraktować siostrę, która była w zborze i zmarła, i rodzina światowa, świecka nie chciała jej pogrzebu zrobić, bo ona była innej wiary, a bracia w zborze powinni oni te pogrzeby z tego zrobić, ale brat Jolie miał inne zdanie na ten temat, brat Johnson inne, brat Jolie inne. Zdawać się mogło, no drobiazg, różnica poglądów, opinii tylko, no ale dowód niewłaściwego. I jeszcze potem argumentacja i tu w zborze, na terenie zboru, mały spór, prawda, czy zbór powinien pokrywać koszty tego. I tam była jeszcze kwestia liczenia głosów przy głosowaniu, też kolejna drobna sprawa, takie drobiazgi zdawać by się mogło. I kaliber grzechu nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś coś robi i jak zostanie mu wykazany, że nie ma racji, a on nie pokutuje, korona jest mu odebrana. Traci koronę, idzie do wielkiego kopa, idzie na którą śmierć tak naprawdę, ale Bóg mówi, bo będę cię próbował ratować, żebyś uratował życie w niższej naturze niż boska, anielskie, bo już do boskiej się nie nadajesz, nie chcę takich charakterów w boskiej naturze, nikomu nie da boskiej natury z taką postawą do grzechu, że tolerujesz grzech i nie chcesz pokutować, kiedy go popełnisz, ale moje ratowanie ciebie będzie polegało na tym, że zniszczę wszystko w tobie, co Adamowe. Zniszczę wszystko, co doprowadziło cię do tego upadku. Będę bezlitosny i niemiłosierny wobec tego. To jak kozioł Azazela był wyprowadzany na pustynię, tam jest to się pokazane człowieczeństwo tych osób i tam był no, zjadany, ginął z głodu albo zagryziony przez inne zwierzęta, mocniejsze niż kozioł, a dużo jest zwierząt mocniejszych od kozła i łatwo może stać się dla nich po prostu łupem, ofiarą. Więc tak, no i jak się udawało niszczyć, to się udawało zniszczyć to człowieczeństwo, to uratowali życie w niższej klasie. A jak nie, no to byli i tacy. Nie wiemy, ilu poszło z nich na wtórną śmierć, nie wiemy, ilu ocaliło życie. Takich danych nie mamy. Znamy tylko liczbę maluszkiego statka. Liczbę z odpadów nie znamy, ale wielka kompania mówi sama za siebie, prawda, to określenie. Czyli w stosunku do 144 tysięcy, tamci są wielką kompanią, a ci są maluczkim statkiem. To coś daje do myślenia. Jeżeli 144 tysiące to jest maluczkie statko, to jaka duża musi być wielka kompania? A jak duża jest liczba członków której śmierci, od Judasza począwszy? Wracamy do, tak, czyli te różne problemy. Mogą się pojawić choroby, które długie lata mogą nam towarzyszyć. Mają nam pomóc w zniszczeniu naszego starego Adama. Wstyd, ból, który też będzie nam dokuczał. Niekiedy trudno jest odróżnić kary, które Bóg nam daje za to, że nie oczyszczamy się z wad, od doświadczeń, które nam też daje, żeby nas rozwijać. Zaraz przejdziemy do 7. punktu. O ludzie, trzeba się śpieszyć. Kary z reguły mają jakiś związek z naszymi wadami. Z reguły mają związek z naszymi wadami. Jeśli ktoś ma psa, który coś psoci złego, potrafi zbić coś, wyjdzie tam, gdzie mu nie wolno zrobić, podepcze w ogródku truskawki, które nie wolno mu było deptać i on wiedział o tym i płotek nawet mały był, ale on tam znalazł sposób, żeby płotek przeskoczyć i podeptał. Albo dziecko małe też coś spsoci i też mamusia mu mówiła, piłką nie rzucaj po domu, w domu, bo tu szyba, ale on rzucał i już szyba, nie ma szyby. No to trzeba jakiś sposób karę dać, prawda? Ale zauważmy, jak takiego psa, czy takie dziecko się karze, to żeby dziecko wiedziało, że to jest kara za to złego, co on zrobił, to kara musi się wiązać z tym złym uczynkiem. Nikt nie przychodzi, to zbił szybę? No tak, w zeszłym tygodniu, jak ciebie nie było, byłeś w delegacji, a to już stawiona szyba. Tak, gdzie on jest? Poszedł, zbił go. On nawet nie wie, o co chodzi, bo nawet nie wiedział, że to są szyby. Zbił, wyżył się. Albo pies, prawda? Pies już dawno zapomniał o truskawkach, które podeptał, bo już potem nie deptał długo, długo. A mimo to, jak się pan zorientował, że truskawki nie urosły i to przez tego psa, to go pobił, go tam łopatą go przez grzbiet udał, a pies nie wie, o co chodzi, cierpi, ale nie wie nawet za co. I co z tego jest, na wszystkie kary mu przyjdzie, albo dziecku, nic nie przyjdzie. I to zwykłe wyżywanie się na innych. Natomiast jeżeli takiego psa się weźmie i się go na przykład trenuje do zawodów, żeby wziąć udział. Przechodzi też ciężkie, trudne rzeczy, bo tam musi się czołgać i nie schylać głowy, musi przez dziurę jakąś przechodzić. No bo zawoda, albo dziecko się trenuje, żeby ładnie grało na instrumencie muzycznym, to chodzisz, nudnie trenuje, nie udaje się, porażki, przegrywa, zajmuje ostatnie miejsca w konkursach, już mówi, ja się wycofam, ja zrezygnuję, ja się nie nadaję, bo przegrywa, a tam no próbują, 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 też ciężkie. No ale są to doświadczenia też ciężkie, nieprzyjemne, ale one są po to, żeby rozwijać, prawda? I one przynoszą efekt, jeżeli ktoś się temu poddaje. Także czasami jest to trudno. Każdy z nas musi sam dla własnego dobra umieć rozstrzygnąć, czy to, co go w życiu spotyka, doświadczenia, które go spotykają, to bardziej kara, bo jeżeli kara, to powinien sobie ustalić za co. Związek przyczynowy między karą a wadą, słabością, grzechem, który w nas jest. Bo wtedy, jeżeli jest kara, no to ustal związek przyczynowy, tak jak z tym piesem i z tym dzieckiem, bo inaczej nie będziesz wiedział, co masz u siebie zmienić. Więc jak Bóg cię karze, to ci pokazuje za co i mówi, no to musisz zmienić. Ale czymkolwiek by one nie były, należy je przyjąć bez goryczy, bez żalu, bez pretensji do Boga, próbując na ile to możliwe zachować się zgodnie z duchem Pana. Tak jakby to zrobił Jezus, tak gdyby był na naszym miejscu. Dopatrując się tej jakiejś lekcji dla siebie, żeby siebie poprawić, zreformować i czekać na dalszy rozwój boskiej opatrzności. Wtedy na pewno odniesiemy z tego duchową korzyść. Musimy bowiem nienawidzieć zło, szczególnie w nas samych, szczególnie w nas samych, i usuwać to zło, szczególnie z nas samych. Ludzie bardziej wolą często nienawidzieć zło u drugiego. Widzą zło, wady, grzechy u drugiego i bardzo tych wad nienawidzą. Jeszcze tą nienawiść przenoszą na tego drugiego, który te wady ma. A u siebie jakoś trudno zauważyć, bo to nasze od zawsze były z nami, od dziecka są z nami, nigdy nas nie opuszczają, rano, dzień, w nocy, po południu. No takie swoje. Takie swoje, ale trzeba umieć zło nienawidzieć, a najlepszym sprawdzianem nienawidzenia jest zła, jest umiejętność dostrzeżenia tego zła w sobie i usunięcia go z siebie, albo przynajmniej podjęcia prób usuwania. I ostatni punkt, jaki będę chciał omówić, to próby doświadczenia, jakie Pan pozwala dla naszego rozwoju. Trochę związane z wadami, prawda? Tylko jak mówię, z karami za wady, przepraszam, tylko bo też jakieś trudne rzeczy w naszym życiu, które Bóg dopuszcza. Może to być za karę, może to być próba doświadczenia. Zawsze te próby doświadczenia odbywają się wśród pokus do nieposłuszeństwa boskiej woli. W celu wypróbowania naszego postępu albo braku postępu w dotychczasowym naszym życiu. Albo jak to już przychodzi pod koniec życia, to sprawdza naszą gotowość do przyszłego dziedzictwa, do przyszłego życia. Takie nasze doświadczenia, które nam próby i doświadczenia, które Bóg nam daje, możemy podzielić tak jak w szkole: śródokresowe i końcowe. Te śródokresowe to jest próbowanie i rozwijanie poszczególnych zalet z osobna. Najpierw Bóg tak robi wobec nas, że rozwija nam różne zalety, cechy przydatne z osobna. Ale potrzebne są nasze końcowe, kiedy próbowana, sprawdzana jest nasza gotowość do dziedzictwa w danej klasie. Wiemy, że te cechy trzeba rozwijać oddzielnie, potem we współpracy z kilkoma innymi, które najbardziej są dla nich przydatne, ale tak, to jest takie balansowanie, równoważenie, ale potem trzeba doprowadzić do zgrania wszystkiego. Już to się nazywa krystalizacją charakteru. I ta krystalizacja nadaje takiemu charakterowi niezmienny kształt. I Bóg mówi, wtedy skrystalizowałem charakter w tej jednostce, mogę już być pewny, jak ona się zachowa w dowolnej sytuacji przyszłej. Ja mogę na tej jednostce polegać. Dlaczego? Nie dlatego, że ja jej ufam, tylko dlatego, że ja widzę w niej skrystalizowany charakter, osiągnięcie poziomu niezmiennego, kryształ twardy, niezmienny, czyli ten człowiek, ta jednostka już się nigdy nie zachowa inaczej niż ma to w naturze, bo ona nie będzie w stanie inaczej się zachować. Dlatego mogę jej ufać. Nie na zasadzie znajomości, albo że to jest ktoś bliski, bo go lubię, tylko dlatego, że ja widzę kryształ charakteru w tej jednostce. Kryształ nie może zachować się inaczej, bo jest już scementowany, utwardzony na zawsze i będzie się zawsze zachowywał tak, jaki ma kształt. Tutaj dodajmy, że ci, którzy rozwijają się źle, oby nie my, też osiągają krystalizację charakteru w złu. Jest krystalizacja charakteru w dobru przeciwko złu. Dla takiego charakteru nie może być już złego postępku po krystalizacji. Jest też krystalizacja w złu przeciwko dobru. Dla takiego charakteru nie może być znowu zmiany, żeby odszedł od tego zła, którym jest. Szatan jest już skrystalizowany w złu do końca, dlatego nie ma dla niego nadziei. I podobnie wiele innych jednostek. Ci, którzy poszli już na wtórną śmierć, do tej pory spłonęli z ducha, taką krystalizację w złu przeciwko dobru uzyskali. I podobnie będzie z którąś śmiercią w wieku tysiąclecia. No bo niestety Biblia pokazuje, że będzie Gog i Magog. Będą owce, ale będą też i kozły. Czyli będą jednostki, które będą się krystalizowały w złu. Osiągną stan nienaprawialny i Bóg nie będzie mógł dla nich nic zrobić bez pogwałcenia ich wolnej woli, a tego nie uczyni, bo wiemy, jak mówiliśmy wczoraj, Bóg chce, aby ludzie z własnego wyboru stali się podobni do Niego, a nie żeby On im po prostu dał taki charakter, a oni nie mają na to żadnego wpływu. Jeżeli wciąż wykazujemy braki pewnych zalet, Bóg nam daje kolejne sposobności ich rozwijania, po czym znowu próbuje, czy je mamy. Tak to wygląda. Rozwój, próba i tak na przemian. Jedna zaleta w połączeniu z drugą, z trzecią, coraz więcej. Bóg to kontroluje. Jezus. Oni to wiedzą, jak to robić. My tego nie umiemy. My tego nie potrafimy. My byśmy nigdy tego nie potrafili. Kto by z nas sobie zafundował ciężką chorobę, jeżeli on uzna, że musimy przez nią przejść? Ktoś by się zafundował sobie? Nikt. Byśmy sobie fundowali tylko same przyjemne rzeczy. Czyli byśmy nasz charakter w najlepszym wypadku pozostawili nietknięty bez zmian. A w najgorszym wypadku jeszcze bardziej byśmy go popsuli. Fundowaniem sobie tego, co się staremu Adamowi podoba, co jest dla niego przyjemne. A Bóg wie, że trzeba czasami dozwolić, nie tylko czasami, dosyć często trzeba dozwolić na różne przykre elementy niezbędne. On wie kiedy, wie ile, wie jak. Niektórzy rozwijają się szybciej, więc mają częstsze próby. Nasz Pan, rekordzista, 3,5 roku rozwinął charakter nowego stworzenia. Szczepan, drugi rekordzista, 9 lat rozwinął charakter do boskiej natury. Szybki, szybki rozwój. Więc ich próby są częste u naszego Pana non-stop. Można powiedzieć, on był non-stop w czasie prób. Taki błyskawiczny rozwój charakteru nowego stworzenia. Intensywność tych prób rośnie w miarę zdobywania i powiększania się zalet, aż w końcu rozwija wszystkie. Te próby doświadczenia, właśnie teraz przeczytam listę, że tak powiem, tych prób doświadczeń, równie dobrze ta sama lista może być wymieniona przy karach, tak jak mówiłem. Kara, próba, doświadczenie. Trudno, mogą mieć ten sam charakter. Mogą być za karę, mogą być zwykłym doświadczeniem. Szukajmy zawsze związku z ewentualnym złem w nas, żeby zobaczyć, co to za zło, bo to zło trzeba koniecznie usunąć, jeżeli jest taki związek. A więc próby to straty, rozczarowania, zawody, wady nasze oraz innych, trudności, sprzeciw, opozycja, przesiewania, podziały, nieporozumienia, walka, wyłączenia, fałszywe nauki, fałszywi bracia, zmęczenie, ból, choroba, smutek, prześladowania, niepewność. Jeszcze można byłoby tam dopisać. Wiele różnych niekorzystnych rzeczy. Bóg dozwoli na próby doświadczenia, żeby rozwijać, albo dozwoli za karę. Wtedy zwykle wiąże to z jakimś złem w nas. Wśród nich wszystkich należy zachować wierność Bogu i prawdzie. I ważna rzecz, bardzo ważna, nie korzystać z łatwych rozwiązań, czyli pokus, które proponuje szatan, świat lub ciało. Tak już jest. Dzieci Boże, jak się spotykają z różnymi doświadczeniami ciężkimi w życiu, od szatana, który wykorzystuje świat i ciało, ale to zawsze wiadomo, on jest szefem naszego ciała i naszego i świata. Jeżeli spotkamy się w ciężkim doświadczeniu, znajdziemy się jako dzieci Boże, szatan bardzo często proponuje łatwe wyjście, dzięki któremu unikniemy tego cierpienia, jakie się szykuje. Innymi słowy, kiedy stoimy przed jakimś dylematem, jakimś doświadczeniem, sytuacją życiową, postąpienie zgodnie z wolą Boga narazi nas na straty. Mogą to być materialne albo, nie wiem, wizerunkowe, może stracimy dobrą opinię innych ludzi, może z pracy nas ktoś wyrzuci, może nie będą z nami chcieli rozmawiać, albo nie będą mieli dobrą opinię o nas, jaką mieli do tej pory, a dla nas ważna jest dobra opinia tych ludzi, cenimy ich sobie ludzi, no i to nic złego. Powinniśmy pragnąć, żeby ludzie oni o nas mieli, ale jeżeli wierność Bogu narazić się na utratę, to szata ci pokaże, no to wystarczy tylko, że troszeczkę wierność złagodzisz. Na przykład możesz nie ujawniać, że w ogóle jesteś dzieckiem Bożym, że nie musisz stawać w obronie prawdy, tak jak ją rozumiesz, a to nie twoja sprawa, Bóg sobie poradzi. Przecież Bóg sobie nie poradzi, no poradzi sobie, no słusznie. Nie musisz się tym zajmować, ty zostaw to Bogu, on tam wie, jak to zrobić, a ty nie musisz. I już jest łatwe wyjście, uniknięcie sytuacji. I szatan podsuwa nam takie łatwe wyjścia, pokazuje sposób uniknięcia trudności i cierpień związanych z tą drogą, którą jako dziecko Boże widzisz, że powinieneś pójść, bo tak pisze Biblia, tak piszą bracia w literaturze prawdy. To jest jednak zawsze ze stratą dla naszego poświęcenia, spadamy poniżej naszego poziomu poświęcenia, a czasami nawet ze stratą dla naszego usprawiedliwienia. Spadamy poniżej naszego usprawiedliwienia, tracimy nawet usprawiedliwienie w oczach Boga. Przegrywamy totalnie. Porównajmy trzy pokusy naszego Pana z Mateusza 4 rozdziału, ale nie będę ich czytał. Każdy wie, jakie trzy główne pokusy nasz Pan otrzymał w Mateusza 4. Ale za to porównajmy sobie trzy typowe źródła naszych pokus, które są dokładnie takie same jak u naszego Pana, bo nasz Pan jest przykładem tego, co spotyka nas. 1 Jana 2,16, już się zbliżamy do końca. 1 Jana 2,16 pisze tak. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Trzy. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, albo żywota, jak to mówi, ale inne przykłady. Nasz Pan miał trzy pokusy z tych trzech samych punktów widzenia. Do każdego z nas szatan tak samo podchodzi, jak do naszego Pana. Z tych trzech punktów widzenia chce nas skusić. Zobaczmy w przypadku naszego Pana. I pierwsza pokusa wobec naszego Pana to było co? Żeby w samolubny sposób użył swoich władz urzędowych, czyli polegało to na tym, że mógł kamienie zamienić w chleb i się najeść, bo był głodny. Czyli jest to pożądliwość ciała. Daj ciału to, co ono potrzebuje, umiesz to przecież zrobić. Możesz kamienie zamienić w chleb. Czy po to otrzymał od Boga Jezus taką zdolność, że mógł rozmnażać chleby i ryby? Robił to później, żeby swój głód zaspokoić, nie dla siebie. Jezus nie otrzymał tych zdolności dla swojej wygody, dla swojego ciała. Ciało by się posiliło, ale on to otrzymał, żeby wzmocnić swoją misję, służenie Bogu, opowiadanie prawdy i przez to, że miał taką moc, to miał wzmocnić poselstwo, które głosił, a nie używać tego dla samego siebie, bo jest głodny. I nasz Pan odrzucił to. To była pycha, czy pożądliwość ciała. Jego druga pokusa to skocz z wysokiej wieży, ludzie zobaczą, że nic się nie stanie, a jeszcze cytat z psalmu, że przecież obiecał, że będzie chronił cię, żeby się nic ci nie stało. Jak ludzie zobaczą, że skoczyłeś z takiej wieży, no to od razu będą cię słuchali, będziesz mógł sobie mówić to, co chcesz mówić, pomożesz w ten sposób swojej misji. Przecież chcesz, żeby ludzie cię słuchali, to jak łatwiej zwrócić ich uwagę na siebie, jak nie takim sensacyjnym skokiem. Dzisiaj nawet, gdyby ktoś skoczył z Pałacu i Kultury z samego czubka, zaraz by to nagrane i ten ktoś byłby no, kimś wielkim. Myślę, że zaraz uczynili go przynajmniej by premierem naszego rządu, bo lubią takich na premiera, a może zaraz do Unii Europejskiej na szefa albo do ONZ-u go wstawić. No ktoś taki to naprawdę dużo może. A nasz Pan to odrzucił, ponieważ on kuglarskich metod ogłuszania prawdy nie uznawał. On uważał, prawda ma być głoszona jako prawda i ma pociągać ludzi jako prawda. A nie mają się moją prawdą interesować i mnie słuchać, bo ja skoczyłem z góry i nic mi się nie stało. Widzimy, zobaczmy, jaka pokusa. To była pokusa niby dla dobra. Pomożesz swojemu dziełu. Łatwiej trafisz ze swoim poselstwem, przesłaniem do ludzi. Ale nasz Pan mówi, prawdą ja chcę trafić. Ja chcę prawdziwych dzieci pozyskać, a nie zrobić coś sensacyjnego, hokus pokus marokus i potem oni zadziwieni i już słuchają. No ale co to? Pamiętamy, jak przy jednym przypadku powiedział nasz Pan sam do tłumów. Ja wiem, dlaczego za mną chodzicie. Bo żeście się najedli. Przychodzicie, bo się można najeść. Ja chleb rozmnażam, ryby. Można się uzdrowić, uleczyć. Można popatrzeć na rzeczy niezwykłe, sensacyjne, bo takich rzeczy wcześniej to nie było. No i jeszcze trzecia pokusa naszego Pana. Dla naszego Pana pokłon przed szatanem dostanie tak połowę królestwa. Wobec tego, i to była już pycha żywota. Tamta była pożądliwość oczu, ten skok. Właśnie zobaczmy te trzy punkty działania szatana wobec nas. Pożądliwość ciała, chleb z kamieni, pożądliwość oczu, skok, żeby zobaczyli, jaki jestem wielki i wspaniały i cudowny. I pycha żywota, to znaczy wyniesienie, żebym był kimś. Będę rządził, zarządzał i w ten sposób uniknę cierpień. Po co, to była pokusa dla Jezusa, po co masz iść drogą ofiary, która cię ma ostatecznie doprowadzić do śmierci, skoro ja cię postawię, tak mniej więcej to polegało, tak, w szczegółach ze strony szatana, ja cię postawię na ważnym miejscu w moim królestwie, bo to wszystko jest moje. Bóg pozwoli mi tym zarządzać, jestem Bogiem tego świata. Ja cię wstawię w Rzymie na przykład, dam cię na cesarz w Rzymie? Cesarz, tak, dam cię na cesarza w Rzymie. To jest ogromne imperium. Jak będziesz cesarzem Rzymu, będziesz rządził całym Rzymem i kupem świata, całą, no, tą częścią świata, która jest podbita przed Rzym, ile dobrego będziesz mógł wykonać? Łatwiejsza droga niż chyba to, co masz tam pójść i chodzić po ulicach, głosić i ostatecznie skończyć śmierć w grobie. A, zdawałoby się, no ale wiadomo, gdyby nasz Pan na to poszedł, to co? Może by dużo, nawet zrobił dużo dobra jako cesarz Rzymu. Na pewno by podniósł poziom życia ludzi, sprawiedliwość większą, ale przede wszystkim by ich nie odkupił. Ci biedaczki byliby, żyliby trochę lepiej i wygodniej, ale umieraliby, szli do grobu i nikt by ich nie odkupił, bo jakby Jezus za nich nie umarł, to kto by za nich umarł? Żadnej nadziei na zmartwychwstanie, na życie wieczne, na doskonałe życie wieczne. No nie ta metoda. Ale w ramach pychy żywota ktoś mógłby skorzystać. Łatwiejsze wyjście. Po co masz iść aż taką drogą wyrzeczeń? Ja ci proponuję wyjście inne. I w ten sposób Bóg próbuje nasze pojedyncze zalety, tak? Kilka jednocześnie, aż balansuje je wszystkie. Krystalizacja jest zwykle na końcu. W przypadku naszego Pana 13 godzin, ostatnich 13 godzin życia naszego Pana, to było krystalizowanie Jego całego charakteru nowego stworzenia. Nadawanie Mu niezmiennego kształtu. Tyle w skrócie, bo musiałem to skrócić, o tym, jak się przekonać, czy jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy, czy nie jesteśmy? Sprawdźmy, czy mamy w naszym życiu te 7 elementów. Zrozumienie głębszych rzeczy boskiego planu. Duchowe aspiracje. Mówię z tymi zastrzeżeniami, o których mówiłem, prawda? Sposobności służby, rozwój podobieństwa do Chrystusa, prześladowania dla prawdy sprawiedliwości, kary za wady i próby charakteru w pokusach do zła, żebyśmy się rozwijali. Jak to w nas występuje? I im więcej tego, już nawet jedna jest pewnym dowodem. Jak są dwie te rzeczy u nas obecne, mamy trochę mocniejszy dowód. Jak mamy trzy z tych rzeczy obecne, i coraz mocniejszy dowód. Najlepiej mieć całą siódemkę. Jak jest cała siódemka, to nie ma wątpliwości. Jak jest cała szóstka, to prawie nie ma wątpliwości. Jak jest piątka, też jest dobrze. Czwórka może być. Trzy, oj, trochę może za mało. Dwa jeszcze mniej. Jeden tylko, no to może przypadek, bo może jeden to co na przykład. Masz kary za wady. Masz tyle wad, że ciągle coś cię ściągasz na siebie różnego rodzaju kary swoim, głupim postępowaniem. Ciągle masz za długi język, mówisz, to potem konsekwencje ponosisz i może no ciągle cierpisz z tego powodu. O, to chyba jestem dzieckiem Bożym. No może tak, a może po prostu musisz nad językiem zapanować i nie prowokować tych wszystkich. Jak wszystkich na wszystkich narzekasz, każdemu coś łatkę przecinasz, no to potem cię spotykają konsekwencje, więc może jedna to za mało, prawda? Ale mówię, im więcej z tej siódemki, tym lepiej. Ale nawet zaczyna się już od jednej. Zaczyna się już od jednej, szczególnie jeżeli tą jedną jest na przykład coś takiego bardzo ważnego. O, na przykład wzrastanie w podobieństwie do Chrystusa. Nie mam nic innego, ale widzę, że mój charakter jest taki coraz bardziej podobny do Chrystusowego. To ważny punkt. Sądziłbym, że ten jeden to jakby dwa, trzy inne, prawda, z tych siedem. No ale to już każdy sam musi. Taka jest pełna siódemka. Im więcej ich mamy i im takiego one są ważniejsze, poważniejsze, to tym lepiej dla nas. Dziękuję Baterstwu za uwagę. Przepraszam za przeciągnięcie, ale tak wyszło, nie mogłem się mniej bardziej skrócić. Myślę, że te wszystkie myśli będą dla nas korzystne w naszym codziennym, indywidualnym życiu, bo dopóki nie przyjdzie Królestwo, dopóki nasze życie w poświęceniu Bogu się nie skończy, coś jeszcze możemy zrobić. Jesteśmy cały czas w drodze, jak to napisał nasz Pan. Pogódź się z przeciwnikiem swoim rychło, czyli z boską zasadą sprawiedliwości, póki jesteś w drodze. A jesteśmy jeszcze w drodze, bo jeszcze żyjemy i jeszcze ten świat też, Bóg pozwala temu światu jeszcze już nie istnieć, tylko zipieć. Jeszcze ten świat jeszcze zipi. Dopóki zipi, to jeszcze korzystajmy, bo niedługo on przestanie zipieć i wejdzie Królestwo naszego Pana i podsumowanie naszego dotychczasowego dorobku. Dziękuję Materstwu za uwagę.